Ta inicjatywa ma integrować, ale też przypominać o problemach i potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Po raz 23 ulicami Białegostoku przeszedł Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. O nim dziś powiemy, ale też o jubileuszu Stowarzyszenia Bliżej Siebie Białystok Eindhoven. Przed mikrofonem Edyta Wołosik.
Bez barier.
W Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych ulicami Białegostoku przeszły ponad 2000 osób. Wzięły w nim udział nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunowie, uczniowie szkół integracyjnych i przedstawiciele organizacji działających na rzecz tego środowiska.
Widzimy, jak wielu jest niepełnosprawnych. Najgorzej jest tym osobom, no już dorosłym, które nie znalazły swego miejsca. Z różnych powodów.
Fajny dzień. Każdy chory jest równy.
Jesteśmy pierwszy raz. Fajnie, że jest dużo ludzi.
Ja się czuję dobrze teraz. Jest świetnie.
Wszyscy poznają nas. To jest ważne, ten dzień na nas. Nic nie psuje nas ten dzień. Wszyscy są szczęśliwi w sercu. I mamy ten Mars w sercu.
Dostrzegamy pewne braki. Pojawiły się problemy związane z nagłymi potrzebami opieki.
Wiceprezes Stowarzyszenia Aktywni, Anna Rzeszko-Majewska.
Wtedy, kiedy opiekunowie umierają, kiedy coś im się dzieje, to nie ma co zrobić z tą osobą. Ona zostaje sama. Bardzo o to zabiegamy, żeby powstało takie miejsce interwencyjnego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami, którzy potrzebują stałej opieki.
Chcemy pokazać, że stoimy razem, że jest nas dużo.
O idei Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych, z którego relację przygotowała Aneta Łaski, jeszcze dziś powiemy, a na razie przenosimy się do Stowarzyszenia Bliżej Siebie, Białystok Eindhoven. Przyszły tydzień będzie ważnym czasem w jego historii. Organizacja działa od początku lat 90. Przez te wszystkie lata wypracowała wiele pomocowych rozwiązań. Co najważniejsze, wiele osób z różnymi problemami zdrowotnymi zawdzięcza jej powrót do normalnego życia. Siedziba stowarzyszenia jest przy ulicy Boruty 19 w Białymstoku. Tam też działa od 20 lat sklep Wiatrak, który jest projektem socjalnym. A więcej o teraźniejszości i historii opowiedzą Anna Puciłowska i Beata Falkowska ze stowarzyszenia.
Początek to był taki, że holenderskie rodziny przesyłały paczki do polskich rodzin. I tu odbywała się dystrybucja tych paczek. Potem Holendrzy kupili ten budynek. No i tutaj rozwinął się taki projekt rodzinny, czyli rodziny, które korzystały z pomocy, korzystały z tych paczek, były tutaj zapraszane też do różnych działań. Między innymi w taki sposób powstała Grupa Szczęściary, która w 2008-2009 roku zrobiła ogromną akcję na rzecz hospicjum i wtedy zebraliśmy około 200 tysięcy złotych, co sfinansowało zakup wszystkich okien i drzwi w hospicjum. Była to niesamowita akcja, w której brało udział tyle grup społecznych z Białegostoku.
Ostatnio pan przy nas mówi, a ja pamiętam, jak stałem na zbiórkach właśnie tutaj, tak, tych, które zbierały dziewczyny szczęściary. O, ja tutaj byłem, jak zakładaliście stowarzyszenie, pomagałem tutaj nosić gruz. A ja tutaj z RIT pracowałam, pomagałam rozdawać paczki. I takich naprawdę jest mnóstwo miłych rzeczy. Jesteśmy związani z tymi ludźmi, naszymi klientami. Jesteśmy związani od lat. My jesteśmy dla nich, oni są dla nas.
Sklep działa od 20 lat. Otworzyliśmy sklep równo 12 maja 2005 roku. W trzech pokoikach starej willi z lat 80. Zmusili nas do tego Holendrzy, praktyczni ludzie, którzy powiedzieli, okej, my dajemy wam pieniądze na różne działania, na różne projekty, dobrze, ale czas może, żebyście to wy sami zarabiali na działania prospołeczne. My wam przyślemy towar, my wam przyślemy rzeczy, które u nas są, my ich mamy dużo i w nadmiarze. Dzięki temu też część ludzi będzie miała zatrudnienie. I żeśmy zaczynali właśnie od tego, że zatrudnialiśmy osoby długotrwale bezrobotne i mieliśmy takie rotacyjne miejsce pracy przez wiele, wiele lat. W naszym sklepie do dziś pracowało, kończyło program 21 osób. I z tych 21 osób, prowadzę taką statystykę, 17 osób pracuje w sposób ciągły. Do dziś dnia, więc myślę, że to naprawdę było bardzo ważne w życiu. Wyjść z domu, mieć tą trampolinę do wyjścia na rynek pracy i to się udało. Czasy się zmieniły, bezrobocie było coraz niższe i niższe i w zasadzie już nie było chętnych do naszego programu Pomoc za Pomoc. Wtedy też zaczęliśmy zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, głównie też osoby z problemami zdrowia psychicznego. Obecnie zatrudniamy 14 osób w sklepie. Oczywiście to są miejsca pracy na cząstki etatu, bo jest niepotrzebne i możliwe, żeby taki sklep na cały etat zatrudniał tyle osób. Ale po to są te cząstki etatu, żeby zatrudnić jak najwięcej. osób. A druga rzecz jeszcze, żeby ludzie dali radę, bo nie wszystkie osoby są w stanie pracować 7 godzin dziennie. Mają orzeczenie o niepełnosprawności i to uprawnia do tych 7-godzinnego dnia pracy, ale to nie jest tak, że każda osoba jest w stanie pracować 7 godzin dziennie. Więc my to rozwiązaliśmy w ten sposób.
Znajdujemy się na dole sklepu pod wiatrakiem. Tutaj mamy takie większe meble jak komody, stoły, krzesła, dużo rzeczy gospodarstwa domowego, ale mamy naprawdę taki przekrój różnych rzeczy, że na gospodarstwie domowym się nie kończy. Z tyłu za mną jest zaplecze, gdzie pracują moje koleżanki, wycenają towar nam na sklep. Tu mamy kasę, także miłe, ciepłe, sympatyczne miejsce. Mamy super klientów, którzy przychodzą do nas od lat. Codziennie, każdego dnia, chociażby po jakąś rzecz za złotówkę.
Nam pomagają, nas wspierają, rozumieją, nawet mamy takich panów, panie, które przychodzą i mówią na przykład, o słuchaj, to jest dosyć wartościowe, to warto wycenić w jakiejś tam takiej czy innej cenie, więc też nam doradzają w zakresie na przykład jak wycenić zegary, czy jak wycenić jakieś tam droższe bibeloty i potem sami je kupują, najpierw wyceniają drożej, a potem sami je kupują. Naprawdę, tak jest, bo wiedzą, po co my tutaj jesteśmy.
A tu są talerzyki. Szukamy teraz filiżanek do nich. Ale w tym kartonie nie ma. Są tylko dwie, a talerzyków jest dużo.
Moja sytuacja diametralnie się zmieniła, odkąd tu trafiłam. Ekonomiczna, życiowa, psychiczna. Pracuję tu już od 13 lat. Praca z klientem i praca z koleżankami i z kolegami spowodowały to, że uwierzyłam w siebie, pozbyłam się lęków, uśmiecham się, jestem otwarta. I jestem z zawodu ekspedientką, a tu się spełniam jako sprzedawca po prostu. Lubię to robić.
Przede wszystkim pomaga niektórym osobom, żeby wyjść z domu, poczuć się docenionym, poczuć się potrzebnym. Także myślę, że nasze stowarzyszenie spełnia swój cel. Bo tak nawet niektóre osoby mówią, które są znacznie niepełnosprawne, że miło przyjść do Was, chociażby usiąść z Wami kawę wypić.
Najważniejsza rzecz jest miejscem pracy, zajęcia i takiego sensownego zajęcia, że przychodzisz i coś robisz, wykonujesz pracę, działasz, masz swoje zadania, masz swój grafik i po kolei wykonujesz. Oprócz osób, które są zatrudnione, przychodzą do nas osoby w ramach programów. Sklep to jest tylko jedna z działalności stowarzyszenia. My od 23 lat, bo od 2002 roku, prowadzimy wypożyczalnię podręczników szkolnych. Na początku to było ogromne przedsięwzięcie, nieprawdopodobne i to właśnie Holendrzy przesyłali na to pieniądze. Tak? Myśmy kupowali dla 500 około średnio uczniów. Podręczniki wypożyczaliśmy je. Oczywiście te podręczniki non-stop zmieniały się. Myśmy naprawdę wydali kolosalne pieniądze na ten cel. Obecnie to już jest takie bardzo okrojone. Jeszcze kupujemy podręczniki do średnich szkół, ale to też powoli wygaszamy. My prowadzimy od wielu lat taki program też dla grupy osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Taki program od zależności ku samodzielności. I w ramach tego programu też organizujemy warsztaty plastyczne, warsztaty dietetyczne, gimnastykę. Mamy stypendystów, kilka osób na stypendium, my te stypendia fundujemy, a stypendyści są u nas wolontariuszami, także też to jest fajna współpraca.
Ja trafiłam przez przypadek, chciałam wypożyczyć książki dla swego syna do szkoły średniej. A ponieważ mam orzeczenie, niepełnosprawność, zaproponowano mi tutaj pracę i jestem już tutaj 6 rok. Jest oderwaniem od problemów dnia codziennego, od choroby, od szpitali, wyjście do ludzi, do koleżanek, z którymi mogę pobyć. Nie muszę w domu rozmyślać, że znowu lekarz, szpital, choroba postępująca. Szpital teraz co miesiąc. Po szpitalu znowu. Na tą formę rehabilitacji. To jest jak terapia psychologiczna, tak.
Bo my tutaj w stowarzyszeniu już od 25 lat, nawet więcej, pomagamy ludziom, ale pomagamy ludziom, to jak brzmi, dobrze, ludzie pomagają ludziom, którzy tej pomocy potrzebują i tak dalej, i tak dalej. Nie, naszym głównym celem i misją, i czujemy to, że najważniejsze jest jednak to bycie ludzi wspólne. Praca jest bardzo
ważnym elementem życia. Ja zawsze mówię, jak się pracuje na tak zwanym etacie, to człowiek jest przeważnie zmęczony. Ale dopiero wtedy, jak nie ma tej pracy i zostaje sam ze sobą w czterech ścianach, dopiero wtedy można poczuć, co to znaczy, chociażby odizolowanie od innych ludzi. Każdy człowiek potrzebuje jakiegoś swojego środowiska. Nie zawsze rodzina to środowisko tworzy, nie zawsze jest się super towarzyskim człowiekiem i ma się krąg przyjaciół i tak dalej. Ale też finansowe warunki nie pozwalają chociażby na to, żeby wyjechać za miasto, pójść do kina, teatru i te wszystkie rzeczy. Praca to daje, praca daje środowisko. Ja myślę, że tutaj my tu w stowarzyszeniu naprawdę o to dbamy, staramy się. Jest różnie, bo ludzie jak się spotykają, to i się lubią, i się nie lubią. I współpracują, i nie współpracują. Jest i dobrze, i źle, i tak. Ale ja mówię, nawet konflikt też jest relacją. A wyobraźmy sobie osobę, która zaczyna chorować, chociażby choruje psychicznie, ma depresję i co? Jest sama ze sobą w czterech ścianach. I co? I co może zrobić ze swoją chorobą? Bardzo ważny jest ten aspekt medyczny oczywiście, ale my widzimy po uczestnikach programu i po pracownikach sklepu, jak zmienia się ich życie.
Dlatego od 12 maja w sklepie Wiatrak rozpoczyna się wielkie świętowanie. Przez cały tydzień w godzinach pracy sklepu będą dodatkowe atrakcje. Wśród nich stoisko rękodzieła, będzie też dzień poświęcony zdrowiu i bezpłatne badania, na przykład cukru, czy rozmowy na temat ziół. A z Anną Płciłowską i Beatą Falkowską ze stowarzyszenia rozmawiała Joanna Sikora.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
I wracamy jeszcze do Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych, który wczoraj przeszedł ulicami Białego Stoku. O idei mówi prezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie Aktywni Ludmiła Bogalska.
Niestety ciągle Marsz Godności jest aktualny, bo o tą godność trzeba ciągle walczyć. I to jest negatywne. To jest przykre, że ciągle musimy przypominać, że osoby niepełnosprawne mają takie same prawa jak osoby pełnosprawne, że niepełnosprawni chcą być w pełni akceptowani, pracować, mieć dostęp do wszystkich dóbr kultury. Nawet nie chcą szczególnego traktowania, szczególnego nie. Chcą normalnie funkcjonować. A bariery i wykluczenie ciągle jednak im towarzyszy. I tu myślę o barierach niearchitektonicznych, bo bariery architektoniczne stopniowo udaje się likwidować, chociaż jeszcze ciągle są. Ale poza barierami architektonicznymi są jeszcze bariery mentalne i one są dużo silniejsze. Ich nie widać, ale one są mocne, one są silne. To może brak wiedzy o niepełnosprawności i dlatego marsz, dlatego festyn, żeby o tym mówić, żeby pokazywać, że to nie jest żaden margines społeczny. Jeżeli chodzi o niepełnosprawność intelektualną i choroby psychiczne, zawsze mówię, że to są ludzie, którzy mają najtrudniej w życiu.
Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych organizuje Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie Aktywni, które na rzecz potrzebujących prowadzi szeroką działalność.
Tu mamy zajęcia.
Na kartkach.
Rozwijamy.
Piszemy. Uczymy się pisać.
Pisać.
Dobrze ci idzie.
Tak.
A lubisz chodzić na zajęcia?
Mhm. A tu jest gromadka. A dzisiaj mamy dużo was. Tak.
To jest to takie centrum tutaj spędzania czasu. Taka kuchnia, jadalnia,
pokój. Tak, to są pomieszczenia, które można też rozdzielić. My mamy tutaj przesuwne drzwi i możemy z tego stworzyć trzy oddzielne pomieszczenia, gdzie możemy pracować indywidualnie. A w tej chwili powiedzcie, gdzie... Co robicie? Tutaj widzę, że...
My tu jesteśmy na zajęciach kulinarnych, przygotowujemy ciasto.
Super.
Wyjeźdźki.
Babeczki. To zajdziemy jeszcze na dół. Tu mamy takie miejsce, gdzie mamy...
Rehabilitację.
Mini siłownia.
Dzień dobry.
Ty malowałaś, tak? A kto szył dzisiaj na maszynie?
Marcin.
Co robiłeś?
Ten pas, tanca, powoli.
Na maszynie?
Tak, wszystko.
Wszystko na maszynie? No to super.
A co to za pas będzie?
Do sportów, tak?
Tak.
Ty sobie pas szykuje.
No.
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie Aktywni
zajmuje się w takim szerokim zakresie wsparciem osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną, bo to są główni nasi beneficjenci naszych działań, ale i innymi niepełnosprawnościami. Prowadzimy kilka placówek. To są ośrodki dziennego pobytu. Zaczynaliśmy w 2009 roku od otwarcia pierwszego ośrodka dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i głębokim. To było takie pierwsze miejsce w Białymstoku, gdzie osoby niekwalifikujące się do żadnych innych form wsparcia, do tej pory pozostające w domu po zakończeniu edukacji, znalazły u nas wsparcie. I to się dzieje nieprzerwanie od 2009 roku. Zaczynaliśmy od małej placówki. Zresztą od początku koncepcja była taka, że to mają być małe placówki, typu takiego rodzinnego. 10-15 osób, najchętniej usytuowane właśnie tak jak placówka na Staszica czy na Hetmańskiej w domu jednorodzinnym, w takim domu z ogrodem, z ogrodzonym, gdzie stwarza się warunki niepowtarzalne właściwie, bo one nie przypominają takiej placówki, gdzie są sale, korytarz i nic więcej. Tu są pokoje, pracownie do różnych zajęć, ale jest atmosfera domowa i jest otoczenie też, które też ma znaczenie. Tutaj jesteśmy na Bojarach, dzielnica spokojna, chociaż w centrum Białegostoku zielona, bardzo jest tutaj sympatycznie, klimatycznie. Mamy ogród, w tym ogrodzie też są zajęcia, jest hortiterapia. Obcowanie z naturą to jest też jeden z elementów terapii rehabilitacji. No i w tych ośrodkach dzieje się dużo. Ośrodki dziennego pobytu to placówki dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną przede wszystkim. Godziny pracy ośrodka są dostosowywane do potrzeb, czyli tak naprawdę jesteśmy otwarci na to, w jakich godzinach mają funkcjonować i tak ustawiamy te godziny pracy, żeby to odpowiadało opiekunom. W ciągu dnia jest tu szereg zajęć, jest rehabilitacja, są zajęcia kulinarne, zajęcia arteterapeutyczne, terapia zajęciowa, spacery. Grafik zajęć jest tak napięty, że tak jak czasem podopieczni mówią, nie ma czasu wolnego. To on nie zawsze zorganizowany. Nie ma czegoś takiego jak czas wolny, kiedy oni siedzą i nic nie mają do roboty, bo to miałoby się to z celem. Oni powinni mieć dużo zajęć, żeby tych bodźców było dużo. Ten czas powinien być intensywny, żeby po powrocie do domu taka osoba czuła się zmęczona. Niektórzy z nich nawet mówią, że przychodzą do pracy. I dobrze. Najważniejsze, że przychodzą tu chętnie, że to jest takie miejsce, w którym się realizują, że to jest miejsce, w którym też świetne relacje nawiązują ze swoimi rówieśnikami, tu są sympatie, przyjaźnie, tu są miłości. To jest pełnia życia dla tych osób, bo pozostawanie w domu po zakończeniu edukacji dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną to jest powolny, ale stopniowy regres. Regres intelektualny i regres pogarszania się stanu zdrowia, nastroju. To są bardzo często przypadki depresji i różnych innych poważnych problemów, które się pojawiają. No zresztą to dotyczy wszystkich nas. Każdą osobę pełnosprawną intelektualnie, gdyby tak zamknąć w domu i pozostawić bez kontaktu właściwie ze światem, bez możliwości aktywności podejmowania jakichkolwiek, a już nie wspomnę o tym kontakcie z ludźmi innymi, to każdy z nas popadłby w jakąś depresję, w jakiś regres.
Tutaj te osoby nie tylko spędzają czas, mają opiekę, ale też uczą się takich czynności życiowych, żeby radzić sobie w życiu.
Wszystko, co tu robimy, to wszystko jest nakierowane na maksymalne usamodzielnianie tych osób. Wszystko, co podejmujemy, te terapeutyczne oddziaływania, rehabilitacyjne, terapia zajęciowa, praca z psychologiem, wszystko służy temu, żeby nasi podopieczni w maksymalnym stopniu byli samodzielni. Czyli jeżeli mówimy o zajęciach kulinarnych, to nie o to chodzi, żeby ich nakarmić. To chodzi o to, żeby ich nauczyć przygotowania posiłku, nakrycia do stołu, zrobienia zakupów, zaplanowania posiłku. Oczywiście, że uczymy przygotowania posiłków w zakresie, w jakim oni są w stanie to zrobić. Część podopiecznych będzie w stanie przygotować samodzielnie obiad, ale część podopiecznych tylko kanapkę. No nieważne. Chodzi o to, że na miarę swoich możliwości wszyscy muszą się uczyć takich czynności. Umiejętność zadbania o swój wygląd, o higienę, o estetyczny ubiór, samodzielność w różnych innych czynnościach samoobsługowych, bo z tą samodzielnością jest bardzo różnie. Szczególnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną od dziecka są wychowywane, mimo że się deklarujemy wszyscy i w szkołach, i rodzice deklarują, że no chcieliby, żeby ich dzieci były samodzielne, to jednak mamy taką skłonność do opiekowania się osobami z niepełnosprawnością intelektualną. I bardzo duża część, przeważająca jednak część absolwentów szkół, nie są to osoby samodzielne. Na pewno niepełnosprawność intelektualna budzi taki niepokój, że ten intelekt na poziomie, powiedzmy, kilkulatka nie pozwoli takiej osobie na samodzielność. Znaczy, to jest takie myślenie osoby, która ma małą wiedzę na temat niepełnosprawności intelektualnej, bo pracą regularną, bodźcowaniem odpowiednim, cierpliwie oczywiście na to trochę czasu, można wypracować wiele rzeczy i można w dużym stopniu samodzielność zwiększyć. Poza tym należy pamiętać, że te osoby mimo wszystko dojrzewają, dorastają i stają się dorosłe. I ich potrzeby zmieniają się z upływem lat, nie osiągając poziomu intelektualnego, może wyższego, jednak potrzeby im się zmieniają i trzeba to podkreślać i my tutaj staramy się też ich traktować jak dorosłych, bo to jest podstawa, że traktujemy ich poważnie jako osoby dorosłe, nie infantylizujemy, bardzo z tym walczymy, nawet ze zdrabnianiem takim, bo to zdrabnianie tutaj też niczemu dobremu nie służy. Ta samodzielność oczywiście, że będzie rozwijana na miarę możliwości zgodnie z poziomem funkcjonowania danej osoby. Ale tak jak osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności są również u nas pracownikami, zatrudniamy takie osoby, tak wśród podopiecznych też widzę potencjał. Część z naszych podopiecznych uważam, że w przyszłości mogłaby podjąć pracę w zakładzie pracy chronionej na przykład, czy w warsztacie terapii zajęciowej, a część z nich po ukończeniu edukacji szkolnej jeszcze nie była gotowa.
Co roku 5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce to również Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. A dziś w Bez Barier to wszystko.